Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. W Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu odbyła się 13. ogólnopolska pielgrzymka rodziny Radia Maryja. Wierni modlili się w intencji rodzin oraz poszanowania życia od początku do naturalnej śmierci. Centralnym punktem pielgrzymki była msza święta pod przewodnictwem metropolity warszawskiego księdza kardynała Kazimierza Nycza. Eucharystia była połączona z zawierzeniem świętemu Józefowi wszystkich rodzin, a szczególnie ojców, dla których święty Józef jest patronem. W homilii ksiądz kardynał Nycz mówił m.in. o roli, jaką do spełnienia w rodzinie ma mężczyzna.
Wy jako ojcowie macie w tym sanktuarium swoje szczególne miejsce. A jest tak także dlatego, że nie dopiero dzisiaj, choć dzisiaj pewnie troszkę z innych powodów, utyskujemy, narzekamy i mamy wiele w tym racji na brak ojca w rodzinie. Brak ojca w rodzinie w znaczeniu jego zabiegania, zagonienia za rozmaitymi sprawami i w tym znaczeniu obraz ojca w rodzinie bardzo często potrzebuje ciągłego zapatrzenia się na tę milczącą, ale stałą obecność świętego Józefa w rodzinie nazaretańskiej, bo ona sprawiała, że ta rodzina nazaretańska Józefem opiekunem była kompletna.
Wcześniej pielgrzymi uczestniczyli w religijno-patriotycznym koncercie w wykonaniu zespołu Agnus Dei. W trakcie spotkania w Kaliszu słowo do nich skierował także m.in. prezes Fundacji Małych Stópek, ksiądz Tomasz Kancelarczyk. Kapłan zachęcał wszystkich, aby każdego dnia bronili życia.
Trzeba zrobić wszystko, aby ocalić każde życie. Jan Paweł II w encyklice Evangelium Vitae, Ewangelia Życia napisał: potrzebna jest powszechna mobilizacja sumień i wspólny wysiłek etyczny, aby wprowadzić w czyn wielką strategię obrony życia. Moi drodzy, to jest trudne, ale jakże niesamowite ważne zadanie, aby bronić tego życia. I myślę, że przyjeżdżamy do takiego miejsca jak to, aby mieć siłę, aby mieć wsparcie, aby prosić o wstawiennictwo świętego Józefa, świętego Jana Pawła II.
Ksiądz Tomasz Kancelarczyk zachęcał też do podejmowania duchowej adopcji dziecka poczętego. Jak mówił, modlitwa jest na pierwszym miejscu. Transmisję pielgrzymki z Kalisza przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Dariusz Przywieczerski, skazany w aferze FOS na 3,5 roku więzienia i poszukiwany listem gończym, został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Wkrótce ma być deportowany do Polski. Sąd Okręgowy w Warszawie poinformował, że po mężczyznę do Chicago polecieli policjanci z Wydziału Konwojowego KGP. Do Polski przylecą najprawdopodobniej w sobotę. Przywieczerski, uznany za mózg afery FOS, został skazany w 2005 roku. Uciekł z kraju, więc wystosowano za nim list gończy. Senator Jan Maria Jackowski z PiSu zwraca uwagę, że afera FOS to matka wszelkich afer w Polsce.
Ponieważ od tej afery zaczęły się inne, alkoholowa i cały szereg innych afer, które po prostu w latach 90. trapiły Polskę i które wynikały ze złego modelu transformacji ustrojowej, gospodarczo-społecznej, jaka w Polsce była przeprowadzona w pierwszej fazie po 89. roku. Jest to niewątpliwie afera, która spowodowała gigantyczne straty państwa polskiego, była elementem uwłaszczania nomenklatury, była też elementem gier służb specjalnych z korzeniami w PRL-u jeszcze i była też instrumentem do finansowania życia politycznego w latach 90.
Według prokuratury w latach 1989-1990 afera FOS spowodowała 350 milionów złotych strat. Sądy uznały, że straty wynoszą co najmniej 134 miliony złotych. Aferę wykryła NIK. Prokuratura wszczęła śledztwo w 1991 roku. Wyrok zapadł jednak dopiero w 2005 roku. Sąd uznał, że pieniądze przeznaczone dla funduszu, którego zadaniem był poufny wykup długów zaciągniętych przez PRL na Zachodzie w latach 70. i 80., zostały albo przywłaszczone, albo rozdysponowane w sposób niezgodny z prawem. Oprócz Przywieczerskiego sąd skazał też byłego dyrektora generalnego FOS Grzegorza Rzemka, jego zastępczynię Janinę Him oraz troje innych osób. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Grubarczyk ogłosił w Krynicy Zdroju pierwszy w historii kompleksowy program rozwoju retencji. Program ma usprawnić zarządzanie wodą w Polsce, a także przeciwdziałać suszom i powodziom w powiązaniu m.in. z małą retencją, regulacją rzek, melioracją dotyczącą obszarów rolnych oraz budową nowych zbiorników i stopni wodnych. W rozmowie z naszym reporterem minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk powiedział, że w pierwszym etapie programu chce podwoić ilość retencjonowanej wody w Polsce.
A jest ona niewielka, bo tylko 4 miliardy metrów sześciennych to jest około 4 razy mniej niż średnia w Europie. W związku z tym chcemy dorównać do tego i podnieść o ponad połowę, czyli ponad drugie tyle możliwości retencyjne w przeciągu 7 lat, czyli wykorzystać przyszłą perspektywę budżetową na to, aby zabezpieczyć środki na ten cel. Oczywiście program rusza w tym roku, chcemy go dokończyć do końca tego roku. W przyszłym roku zatwierdzić już rządowo i sejmowo, a w kolejnych latach już rozpocząć budowy.
Koszt całego programu wstępnie został oszacowany na 12 miliardów złotych. Spore doświadczenie w retencji już teraz mają Lasy Państwowe, nie w przypadku magazynowania wody w zbiornikach, ale w torfowiskach czy ściółce. To doświadczenie będzie pomocne przy realizacji programu, tłumaczył wiceminister środowiska Sławomir Mazurek.
Lasy Państwowe faktycznie mają wielkie sukcesy, bo dzięki tym działaniom doszło do odbudowy naturalnych procesów związanych z budową torfowisk, naturalnych procesów związanych z zatrzymywaniem wody w lesie.
Zwiększenie retencji jest konieczne dla powodzenia innego strategicznego programu rządu, czyli rozwoju żeglugi śródlądowej. Skorzysta na tym także energetyka. W tej chwili z wody produkuje się w Polsce około 1,5% energii, podczas gdy na świecie energia pochodząca z wody to średnio 15-16%. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w Tychach przeznaczenie ponad 0,5 miliarda złotych na około 3000 różnych obiektów sportowych w polskich gminach. Wśród nich będzie boisko na terenie należącym do jednej z tyskich spółdzielni mieszkaniowych. Korzystające z niego dzieci nakręciły i wrzuciły do internetu filmik o potrzebie odnowienia boiska, na którym można się skaleczyć o wystające kamienie, a piłka często wpada do płynącego obok ścieku. Premier Mateusz Morawiecki pozytywnie odpowiedział na ten apel.
Też jednocześnie pokazujemy, że współpracujemy z różnymi podmiotami, ze spółdzielniami, nie tylko z samorządami, ale też z różnymi podmiotami, które zajmują się przestrzenią publiczną, bo boiska są bardzo ważnym elementem przestrzeni, ważnym elementem kultury fizycznej. To bardzo leży nam na sercu. Będziemy mieli zdecydowanie największą kwotę środków, ponad 500 milionów złotych w najbliższych paru latach, przeznaczoną na około 3000 obiektów różnych sportowych w gminach. A więc mogę się tylko bardzo mocno ucieszyć z tego powodu, że w wielu miejscach młodzi będą mieli lepsze warunki do zabawy, do gry.
Minister sportu Witold Bańka obecny na konferencji prasowej powiedział, że rząd przeznacza rekordowe środki na infrastrukturę sportową na dofinansowanie boisk.
4 lata, około 2 miliardów złotych i suma summarum 6 tysięcy obiektów od otwartych stref aktywności poprzez takie małe boiska to jest rekordowa ilość i chciałem bardzo serdecznie panu premierowi za to podziękować, bo kultura fizyczna, rozwój infrastruktury sportowej jest niezwykle ważny. Nie ma sukcesu w sporcie młodzieżowym, w sporcie wyczynowym bez dobrej infrastruktury.
Minister podkreślił, że wkrótce małe podmioty, takie jak spółdzielnie mieszkaniowe, mogą liczyć na ułatwienia w ubieganiu się o środki z programów infrastrukturalnych na cele sportowe. Sąd Okręgowy w Łodzi skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prejudycjalne. Zapytał m.in. o niezawisłość w związku z wprowadzeniem w Polsce systemu dyscyplinarnego sędziów. Łódzcy sędziowie obawiają się, że jeżeli wydadzą niekorzystny dla polskiej władzy wyrok, czeka ich postępowanie dyscyplinarne. Zdaniem posła PiSu Dominika Tarczyńskiego pytania, jakie Sąd Najwyższy, a teraz Sąd Okręgowy w Łodzi kieruje do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, są sposobem na przetrwanie.
Kolejny odcinek braku zgody na wybór demokratyczny Polaków. Kolejny odcinek próby walki o swoje stołki. Trzeba nazywać rzeczy po imieniu. To jest tylko i wyłącznie walka o byt trzeciej RP w takim kształcie, w jakim do tej pory sędziowie i niektórzy z innych środowisk prawniczych, przedstawiciele funkcjonowali i budowali. W mojej ocenie jest to sytuacja nie do przyjęcia. Brak zgody na przyjęcie prawa, które zostało ustanowione przez większość parlamentarną, przez naród de facto, przez naród, który słyszał te zapowiedzi, jest po prostu formą anarchii, jest nie do przyjęcia. Polacy ocenią to już w trakcie najbliższych wyborów samorządowych i europejskich.
Pytanie łódzkich sędziów ma związek ze sprawą, która toczy się między miastem Łowicz a Skarbem Państwa. Włodarze Łowicza domagają się zwrotu ponad 2 milionów złotych, które w latach 2005-2015 miasto wydało na zlecone zadania. W opinii władz Łowicza koszty te powinien pokryć rząd. W ubiegłym miesiącu pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wysłał też Sąd Najwyższy. Z udziałem niemieckich ekspertów odbyła się w Warszawie konferencja poświęcona sprawie odszkodowań za II wojnę światową. To pierwsza tego typu debata, w której uczestniczyli naukowcy z Niemiec. Do tej pory niemieckie władze podkreślały, że sprawa reparacji wojennych jest prawnie i finansowo zamknięta. Za Odry płyną też sygnały, że gdyby polski MSZ chciał na temat odszkodowań dyskutować z prawnikami, Niemcy rozważą udział w rozmowach. Poseł PiSu Arkadiusz Mularczyk, przewodniczący parlamentarnego zespołu do spraw reparacji, ocenił, że dyskusja o stratach wojennych w gronie niemieckich naukowców jest dobrym sygnałem.
Wracamy do tej ważnej sprawy. Zaczyna się toczyć dyskusja nie tylko właśnie w Polsce, ale także w tą dyskusję wciągamy stronę niemiecką, która, co jest jasne, bardzo broni się przed tym, żeby uczestniczyć w takiej dyskusji. Oczywiście kluczem są jednak działania prawne i polityczne, a te działania należą w tej chwili do Sejmu. Będą zależały od Trybunału Konstytucyjnego, gdzie spoczywa wniosek o otwarcie ścieżki sądowej dla roszczeń odszkodowawczych. Także można powiedzieć, że sprawa odszkodowań i reparacji wojennych wraca nie tylko w dyskursie takim publicznym, medialnym, ale widzimy, że także wraca do dyskusji pomiędzy naukowcami.
Konferencję, w której udział wzięli polscy i niemieccy naukowcy na temat reparacji wojennych, zorganizował Instytut Zachodni. Parlamentarny zespół, który zajmuje się szacowaniem strat, jakie Polska poniosła podczas II wojny światowej, swoje prace rozpoczął jesienią ubiegłego roku. Ostateczny raport o skali zniszczeń ma zostać opublikowany na początku przyszłego roku. Wymienianie Polski wśród krajów stanowiących zagrożenie dla wspólnoty w sferze finansowej jest co najmniej dziwne, ocenił europoseł Zbigniew Kuźmiuk. Polityk odniósł się do słów unijnego komisarza do spraw budżetu Günthera Oettingera. W Brukseli urzędnik Unii Europejskiej powiedział, że projekt europejski jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie z powodu przeciwników z zewnątrz i wewnątrz Unii. A wśród krajów, które mają zniszczyć i osłabić wspólnotę, wymienił Polskę, Węgry, Rumunię, a także rząd Włoch. Komisarz przekonywał, że szybkie zatwierdzenie budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 przez szefów państw i rządów oraz Parlament Europejski pokazałby, że Europa jest w stanie podjąć działanie w obliczu stojących przed nią wyzwań. Słowa Oettingera są niezrozumiałe, bo polski rząd przedstawił w sferze budżetowej szereg dobrze przyjętych rozwiązań, powiedział Zbigniew Kuźmiuk.
Polska jest, można powiedzieć, niezwykle aktywna. Parokrotnie premier Morawiecki przedstawiał naszą wizję tego budżetu. Mówił, że Polska jest gotowa zgodzić się na dodatkowe obciążenia składką, aby te środki zgromadzone w budżecie były większe niż proponowane przez komisję. Co więcej, zaproponował pewne rozwiązania po stronie dochodowej, które byłyby niesłychaną nowością, gdyby zostały wprowadzone. Chodzi o ten nowy podatek od szeroko rozumiane i sfery cyfrowej. Z tego, co pamiętam, to zostało życzliwie przyjęte przez komisję, więc wymienianie Polski jako problemu w kontekście przyszłego budżetu jest jakimś moim zdaniem nieporozumieniem.
Ponadto Oettinger skrytykował też rząd własnego kraju Niemiec za niewystarczający entuzjazm dla Unii Europejskiej, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie budżetowe. W tym tygodniu przedstawiciele państw członkowskich w Radzie Unii Europejskiej przyjęli stanowisko w sprawie budżetu Unii na 2019 rok. Stolice nieznacznie przycięły propozycje Komisji Europejskiej, zmniejszając planowane zobowiązania o 1 600 000 000 euro, a płatności o 0,5 miliarda euro. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.